Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Młotysz, dzień dobry, ze mną Iwona Grota-Psoni, czyli Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Koło Słupsku.
No właśnie.
Dzień dobry, witam
serdecznie. Dzień dobry, z tymi nazwami to ja mam zawsze pod górkę, zawsze coś przekręcę, ale też nie mogliście prościej?
No mamy skrót PSONI, aczkolwiek no jakby zasadne jest, żebyśmy no używali całej nazwy.
No to musimy przypomnieć słuchaczom, dawno pani u mnie nie było, czym się zajmujecie, ilu macie podopiecznych w tej chwili?
Nasze stowarzyszenie zajmuje się głównie pomocą osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ale też i z innymi schorzeniami. Prowadzi dwa ośrodki dla osób niepełnosprawnych dorosłych. Jest to warsztat terapii zajęciowej, który mieści się na ulicy Długosza 22. Jest tam 44 podopiecznych i drugi środowiskowy dom samopomocy. Na Jana Pawła mamy obecnie 32 podopiecznych od czerwca właściwie, bo do czerwca mieliśmy jeszcze 30. Otrzymaliśmy dwa dodatkowe miejsca i osoby, które oczekiwały z listy, dostały się, te dwie szczęśliwe osoby chodzą od czerwca do nas już.
Jak wiele osób jest oczekujących?
W tej chwili do warsztatu terapii jest około 10 osób i planujemy stworzyć tam dwie grupy w przyszłym roku. Może nam się uda, miejmy nadzieję. W tej chwili są przymiarki, jeśli chodzi o zaadoptowanie pomieszczeń, te, które są na Długosza 23. W tym mieszkaniu na dole mieliśmy już, tam też było zalanie, między innymi,
to pamiętamy
na
wszyscy,
parterze. Tak. Otrzymaliśmy od miasta mieszkanie na pierwszym piętrze i na drugim i tam chcemy zrobić adaptację tych pomieszczeń na dwie pracownie. No i chcemy wreszcie utworzyć taką mini aulę, gdzie będą krejzole, tak zwani nasi czy podopieczni, którzy są w tej grupie teatralnej, mogli się spotykać i mogli mieć próby, bo teraz są tak rzucani trochę na rehabilitacji, trochę na korytarzu, trochę tu, więc ćwiczyć muszą też mieć swoje miejsce.
Nimi zajmuje się Przemek Laskowski, ale nie sam. Jest jeszcze pani...
Wioleta Michalska.
Wioleta Michalska.
Pan Przemek zajmuje się głównie tą teatralną częścią, ze względu na to, że no jest bardzo dobrym aktorem, tak, reżyserem i w ogóle tym wszystkim, który tą teatralną częścią się zajmuje. Pani Wiola natomiast zajmuje się bardziej tą stroną muzyczną.
Tak.
Bo ona bardziej w tym kierunku idzie.
No efekty są spektakularne. Mieliśmy okazję też widzieć ostatnie przedstawienie, czyli Cyrk Witkacego, który pojawił się także na festiwalu Witkacy pod Strzechy w Słupskim Ośrodku Kultury w Teatrze Rondo. Z sukcesami te krejzole wasze.
No tak, otrzymali to Grand Prix. Właściwie to nie tylko krejzole, bo ta grupa, która jest ta teatralno-muzyczna, w skład oprócz tego też jeszcze wchodzi osoba, która pisze wiersze i takie opowiadania, więc też wydajemy jej książkę. Była pierwsza, teraz będzie prawdopodobnie druga. Mówi tu o Maćku Głogowskim, kim otrzymał Grand Prix dla 13. edycji konkursu poetyckiego Słowa Dobrze, że jesteście. I otrzymał nagrodę pieniężną 5000 zł.
Cudownie.
To jest właśnie z fundacji pani Anny Dymnej. Zakwalifikował się, przeszedł przez wszystkie etapy i mam i książkę wydaną, bo to jest taki tom tych wierszy, nie tylko jego, ale te, które zostały wyróżnione i nagrodzone.
No to jest bardzo dobra wiadomość i to zawsze cieszy. Macie też podopieczną, która swoją płytę nagrała z piosenkami, która też w spektaklu Cyrk Witkacego śpiewa. Ja bym powiedziała, że nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, ale u większości nie słychać, nie widać tej niepełnosprawności, jak wychodzą na scenę.
Tak jest. Gdyby nie badania psychologiczno-pedagogiczne, to pewnie nikt, kto spotyka ich, nie powiedziałby, że coś jest nie tak, że mają jakieś dysfunkcje, tak? Ale tak jest. Mimo to też sama terapia w warsztacie daje to poczuć takiej pewności, oprócz tego, że tam występują, poczucie własnej tożsamości i...
To wartości przede wszystkim.
No i przebywania z innymi, więc też potrafią się jakby komunikować z innymi ludźmi, nie zwracając uwagi na swoją dysfunkcję.
To jest bardzo fajne. Wiem, że kolejny spektakl w przygotowaniach zbierać chcecie i był apel, pojawił się bodajże wczoraj w mediach społecznościowych o stare garnki.
Tak.
Prosicie. To nie będę dopytywać, jaki spektakl przed wami, bo to pewnie jeszcze chwilę, zanim ogłosicie światu i zanim próby na dobre się zaczną. Ale ja bym chciała porozmawiać dzisiaj o tym, co się dzieje, bo wiem, że sporo rzeczy w tej chwili robicie, to jest jakby jedno. Umówić się, to muszę Państwu zdradzić, z panią Iwoną, to graniczy wręcz z cudem. Pani jest bardzo zajętym człowiekiem. Z czego to wynika? Z tego, że jest pani sama jedna.
Znaczy tak, mamy w ogóle stowarzyszenie, osoby, które są w zarządzie, są nieodpłatnie i jakby to też robią charytatywnie i się spotykają. Ja w tej chwili na dzień dzisiejszy prowadzę dwa ośrodki i ruszyło też mieszkanie chronione, gdzie mieszkanie treningowe, które no, też de facto doglądam. Są różne inne rzeczy, że w tej chwili będą w grudniu kiermasze. Są sytuacje no, takie patowe w rodzinach, gdzie też oprócz psychologa, bo mamy tylko jednego psychologa, też świadczę takie usługi nieodpłatnie, tak jak rodzic zadzwoni i potrzebuje pomocy, to nie ma problemu.
Czyli doba dla pani za krótka, rozumiem.
No tak, tak. Sytuacja jest taka, że ja zawsze mówię, że to się w tej chwili piętrzy ze względu na to, że ilość osób w stowarzyszeniu się powiększa, ilość problemów, które są, też się powiększa. Bardzo dużo osób dzwoni z zewnątrz też z pytaniami o różne rozwiązania, nie tylko związane z tą sferą osób z niepełnosprawnościami, tą pedagogiczną, psychologiczną czy instytucjonalną, ale też z takimi ludzkimi sprawami, gdzie my nie odsyłamy dalej, tylko staramy się rozwiązać, ewentualnie znaleźć rozwiązanie najlepsze dla tej osoby.
Złożymy.
Taki telefon właśnie miałam wczoraj, między innymi koło 18:00 zadzwoniła, nie wiem skąd pani miała mój numer telefonu, zadzwoniła z prośbą, że nikt nie może jej pomóc, a przeprowadziła się do mamy. Mama wchodzi do jednego z ośrodków w Słupsku. Nie będę wymieniała tu jakiego. Natomiast zadłużyła bardzo mieszkanie, jeśli chodzi o prąd i gdzie ona może otrzymać pomoc finansową, żeby po prostu częściowo spłacić, bo nie jest w stanie spłacić tego wszystkiego, co mama, bo rachunki się zbierały, mama po prostu odkładała na kubkę i tyle. Więc żeśmy starali się tutaj, myślę, że mówiła, że była w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, myślę, że nie kwalifikuje się, jeśli chodzi o ten próg dochodowy, więc dlatego też pracownicy no, nie mogą nic zrobić, nie mogą dać jakiejś tam tysylowej zapomogi, natomiast krok po kroku tłumaczyłam jej, że przecież może założyć zrzutkę.pl, my możemy to rozpropagować jako stowarzyszenie, żeby po prostu pomóc tej osobie, tak? No i też umówiłam się w sobotę z tą panią, żeby po prostu zobaczyć, że rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce i no, postaramy się pomóc.
No tych ludzkich dramatów pewnie dookoła was jest całkiem sporo. Wielokrotnie też powtarzaliśmy na naszej antenie, że jednym z tych, który dotyka przede wszystkim rodziców waszych podopiecznych, no jest niestety to, że się starzejemy. Oni się starzeją, dzieci już dorosłe w tej chwili. Stąd pewnie też te mieszkania treningowe, w których uczycie podopiecznych samodzielności.
Tak, to też, ale jakby docelowo my tylko trenujemy te osoby, sprawdzamy mniej więcej, na ile one mogłyby samodzielnie funkcjonować, a na ile z jakimś takim wsparciem osób trzecich.
I jak to wygląda?
Grupujemy trochę te osoby, które mamy w ośrodkach, na takie osoby, które stricte samodzielnie mogą. I w tej chwili, jakby trenowaliśmy w zeszłym roku i w tym, no to trzy osoby mogłyby mieszkać samodzielnie, tak? No te dwa tygodnie, trzy, które przebywają w tym mieszkaniu, nie do końca nam dają też obraz. Dobrze jest, jak chodzą jeszcze do nas do ośrodka i to, ta obserwacja jakby daje
ale
taką
to nie
możliwość.
Brzmi optymistycznie na 80 podopiecznych, trzy osoby, które mogą...
Tak, ale przetrenowanych było około 25 osób, więc to też jest nie...
Inaczej. Wygląda.
Znaczy pozostałe osoby mogą funkcjonować ze wsparciem.
Okay.
Jakby stowarzyszenie widzi tutaj problem, żeby powstały te mieszkania, jakkolwiek by się zwały, że to będą chronione, czy treningowe, czy wspierające. Mówię, no tutaj to nomenklatura jakby nam narzuci to rozporządzenie, które o tym
tak,
mówi.
Przepisy.
Natomiast jeśli chodzi o samo rozwiązanie problemu, no to u nas rzeczywiście, widząc te osoby z niepełnosprawnościami, które my mamy do tej pory, z którymi mamy do czynienia na zewnątrz z miasta, czy nawet z terenu, z powiatu, jest to zasadne, żeby jednak ta osoba całodobowo była.
Okay.
Nawet po to, żeby czuwać, żeby coś się tam nie zadziało.
Takie dobre rozwiązanie planuje Fundacja Przystań. Mm-hmm. Oni mają już ziemię w tej chwili. Będą pewnie robić projekt, zbierać środki za chwilę na 23 takie mieszkania dla podopiecznych. Potrzeba tego typu rozwiązań jest dużo większa, tak? Bo oni skupiają się oczywiście na grupie tych dorosłych, niepełnosprawnych, których mają obok siebie i w stowarzyszeniu. Jesteście wy i tutaj też jest potrzeba takich mieszkań, ale ludzi, zakładam, którzy o takim wsparciu myślą, czy rodziców, którzy mają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, jest dużo, dużo większa w mieście. Jaka to jest skala według pani?
No myślę, że oglądaliśmy w ogóle ze stowarzyszeniem, jeździliśmy, podglądaliśmy różne instytucje, które rzeczywiście, te mieszkania są centra mieszkaniowe, różnie to tam jest nazywane, tak, i różnie finansowane w naszym stowarzyszeniu tym ogólnokrajowym. Natomiast jeśli chodzi o Słupsk, no to jest bardzo duża potrzeba, tak. I myśleliśmy o tym, żeby założyć takie centrum. No mówię, no w tej chwili jesteśmy na etapie jakby trenowania tych osób, ale też na etapie rozmów z, tak jak wcześniej mówiłam, nie wiem, czy tutaj pani na antenie przekazywałam, że osoba chce nam przepisać ziemię. Jakby tam chcemy, żeby to powstało, jednocześnie z taką terapią też stricte, żeby te osoby mogły, oprócz tego mieszkalnictwa, byłoby jeszcze terapeutyczne i też, żeby było jakieś takie mieszkanie, które dotyczy wytchnieniówki, tak? Czyli dla tych osób bardzo głęboko niepełnosprawnych. Bo musimy też rozróżnić osoby, które funkcjonują bardzo dobrze i pracują na rynku pracy, tak jak na przykład Fundacji Przystań, i te osoby będą zupełnie inaczej funkcjonowały w życiu codziennym. I być może one nawet same będą mogły funkcjonować bez tej opieki, ze wsparciem tam jakimś nie cyklicznym,
Człowiekiem pod ręką, tak. Rozumiem. Takim.
Znaczy, no takim, które dojdzie, może tak, będzie dochodził. Natomiast no, z tego, co my mamy z tymi niepełnosprawnościami, z którymi my mamy do czynienia, no to nie ma takiej możliwości. Musi to być opieka całodobowa, tak? W sensie nie opieka, może tak doglądanie, ale całodobowa. Bo mówię, no trzeba rozróżnić te niepełnosprawności, na ile one mogą ze wsparciem takim dochodzącym w cudzysłowie, a na ile takim całkowitym, codziennym, że mają to poczucie bezpieczeństwa, że ta osoba jest i że rzeczywiście może zadziałać.
I o każdej porze dnia i nocy może zapukać do pokoju obok, wiedząc, że tam jest człowiek, który będzie...
Bardzo ładnie to jest rozwiązane w tych centrach mieszkalnych u nas, w naszym stowarzyszeniu, bo jest to sieć parterowych mieszkań połączonych ze sobą. Na środku jest jakby, ja zawsze się śmieję, że to jest centrum dowodzenia, tak? Jest taki moment, gdzie ci wszyscy domownicy się spotykają. Jest ta możliwość tego opiekuna, jest jeden, dwóch, na przykład zostaje na noc, ale jest możliwość jakby kontynuowania tego, żeby gdyby coś się zadziało, to jest.
No tak, to jest chyba najbezpieczniejsze rozwiązanie w takiej sytuacji. Taki też plan chyba Przystań miała, z tego co pamiętam. Oni chcieli mieć właśnie takie mieszkania w jednym budynku, powiedzmy na dwóch czy trzech piętrach, tego nie pamiętam, to już trochę wymyślam. Tak ja sobie to wyobrażałam. Mieć właśnie tak, że każdy z podopiecznych fundacji będzie miał swoje mieszkanie, ale będzie wspólna kuchnia, wspólny duży pokój, tak zwana jadalnia, powiedzmy, czy pokój wypoczynkowy, i na jednym piętrze, tam gdzie będą trzy, powiedzmy, czy cztery mieszkania, będzie jeden pokój także dla osoby odpowiedzialnej za tych mieszkańców.
No mówię, bo to jest tak standard przy mieszkaniach chronionych i treningowych, jeśli chodzi z rozporządzenia, z przepisów, to tak właśnie też jest. Natomiast mówię, no są te niepełnosprawności różne, tak? Są osoby, które są, wysoko funkcjonują społecznie i one sobie radzą w 3/4 swoim życiu sami, więc rodzic tylko jakby jest też tą osobą wspierającą w domu. I z tych osób faktycznie te osoby mogłyby mieszkać samodzielnie. Mówię, z tych osób, które w tej chwili przetrenowaliśmy, to są trójka, które rokują na takie mieszkanie samodzielne.
No to nie jest wielka liczba.
No nie jest, ale to jest i tak dużo według mnie, jak na taką grupę, którą my mamy z takimi niepełnosprawnościami.
No to tu jakby mamy jasność. No muszę zapytać o to niestety, o pieniądze tak zwane. Z czego wy się utrzymujecie? 1,5%?
Tak, 1,5%. Warsztat terapii zajęciowej jest finansowany w 90% z PFRON-u i 10% z samorządów. Z tym, że no, jeśli to jest ktoś spoza terenu, no to tu już mają podpisane miasto ma z powiatem i jakby to finansowanie nas tutaj otrzymujemy z miasta, ale miasto jakby
ściąga należności
sobie...
od
tak, tak, to już tam się dogadują, więc my tutaj nie. I jakby te 100% w tym roku zresztą podniósł się wskaźnik na jedną osobę i jest, na ten rok jest dobrze. Jest, radzimy sobie, że mamy własne ogrzewanie, mamy wszystko własne i nie płacimy przede wszystkim ani czynszu, ani mediów takich bardzo wysokich, bo też jako stowarzyszenie mamy tą możliwość, tak. Więc jest dobrze, opowiem. Nie jest bardzo dobrze, ale jest dobrze i radzą
to
sobie.
To jest dobra wiadomość.
Natomiast mamy, powiem tak, po przebudżetowaniu teraz drugiego środowiskowego domu samopomocy, no mamy lukę w finansowaniu, nie nie ze względu na to, że nie otrzymujemy środków, bo otrzymujemy te transze tak, jak należy o każdej porze, natomiast sytuacja jest taka, że prowadziliśmy SDS do września tego roku, czyli do końca sierpnia właściwie, do końca sierpnia był ten projekt 4,5 roku, gdzie wygraliśmy konkurs i prowadziliśmy drugi środowiskowy dom samopomocy. Mhm. I sytuacja była taka, że to było w połowie roku, no w cudzysłowie w połowie roku, musieliśmy środki finansowe wydać do końca, żeby otrzymać, stanąć do konkursu, no i
otrzymać kolejne.
I wygraliśmy ten konkurs, 1 września prowadzimy i super, rodzice się cieszą, my się cieszymy, uczestnicy przede wszystkim.
Czy to kolejne 4 lata?
4,5 roku. Tak, do 5 lat to jest chyba 4,8 miesięcy, ale problem jest taki, że co roku staraliśmy się przyoszczędzać na każdym miesiącu, żeby na ostatnie miesiące, listopad i grudzień, mieć na czynsz i na ogrzewanie.
Nie macie.
No i problem jest taki, że musieliśmy wydatkować się do końca sierpnia. Wiadomo, że latem najwięcej oszczędzaliśmy, bo nie płaciliśmy za ogrzewanie.
No tak.
No, czynsz był ten sam, natomiast ogrzewanie tutaj w tej chwili idzie nam bardzo dużo. No i no, troszeczkę nam braknie. A też sytuacja była taka, że od lipca podniosła się najniższa krajowa, więc no trzeba pracownikom, pracownik nie będzie pracował za najniższą krajową. No niestety to ciężka praca z drugim SDS-u, bo są to osoby głęboko niepełnosprawne, które oprócz, mówię, tej terapii zajęciowej, oprócz pielęgnacji, potrzebują też fizjoterapii. I czekaliśmy ponad 1,5 roku na osoby, które się zgłoszą do nas do pracy, bo nikt nie chciał u nas pracować, bo jest to ciężka praca, ciężka rehabilitacja. Tych osób, które są porażone czterokończynowo, czy rzeczywiście z wieloraką niepełnosprawnością. Zgłosiło się u nas 2 osoby, no i z racji tego, że baliśmy się, że
odejdą,
która
uciekną.
Z nich odejdzie, zatrudniliśmy obydwie. Okay. Fakt, że na pół etatu i jakoś tak, żeśmy to posklejali, że brakowało też w WTZ-ach, więc pan i pani i jesteśmy bardzo zadowoleni z tych ludzi, bo pracują drugi miesiąc, bardzo dużo wnoszą, jeśli chodzi o w ogóle o życie tych 2 ośrodków, to mają po pół etatu i jakby te pieniążki teraz musieliśmy dołożyć od września, więc też zrobiło nam troszeczkę luki, a nie zaoszczędziliśmy, no bo musieliśmy wydać. Więc no zastanawiamy się z zarządem, czy będziemy musieli dołożyć, czy będziemy szukać. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, też nie ukrywam, że gdybyśmy mieli swój lokal, gdyby drugi
środowisko... Wy na Jana Pawła te budynki, które macie...
Znaczy tam jest
też...
na drugim piętrze, gdzie była rehabilitacja w tym małym budynku na Jana Pawła 1A, dzierżawimy.
Okej. Okay. I to są duże
wynajmujemy.
Pieniądze?
No to jest w granicach w tej chwili 28 tysięcy złotych miesięcznie.
Wynajem?
Wynajem. Sam wynajem.
A do to tego jest bardzo są... dużo pieniędzy.
Tak. Ale tam jest 400 metrów, no mówię, no nie mieliśmy gdzie przenieść, to jest raz.
Pan 28 tysięcy złotych miesięcznie.
Tak.
Za 400 metrów.
Tak. Do tego teraz dochodzą media, a że pan jest przedsiębiorcą, nie ma tej ulgi takiej jak stowarzyszenia, więc to ogrzewanie jest dużo, dużo droższe. Tak? I mówię, nawet prąd czy woda czy cokolwiek jest droższe ze względu na to, że on nie ma ulg jako przedsiębiorca. Więc jak rozlicza koszty, no to liczy po swoich kosztach. Wiadomo, że nie będzie nam liczył taniej, bo to tak nie może
to też
być.
Nie opłaca mu się wtedy.
No tak. Także w tym miesiącu na przykład wyszło razem z mediami, ze wszystkim wyszło 35 tysięcy, a mamy dopiero listopad, a to jest za październik, więc no ta kwota wzrośnie na pewno w grudniu, bo będzie bardziej chłodno, bo też bardzo długo nie grzali, bo ze względu na to, że było ciepło, więc nie było takiej potrzeby.
Jak wam pomóc?
No, nie wiem. Myślimy, że też darowiznami osoby wprowadzą. No też te 1,5% po to trzymaliśmy, jak to szefowa mówi, zawsze oszczędzamy, że jeżeli coś się tam zadzieje, no to staramy się z tych pieniędzy.
Czyli 1,5% ratuje wam życie?
No tak, z 2-3 lat tak.
Okay.
Z 2-3 lat tak. Niemniej jednak, no mówię, jakby to jest coś za coś, jeśli wpłacimy te pieniążki na ten czynsz i głównie na to ogrzewanie, bo myślę, że na czynsz to jeszcze tam powinno zostać, to problem będzie taki, że chcieliśmy auto kupić nowe, z dofinansowania skorzystać z PFRON-u i niestety nie będziemy mieli na wkład własny, więc...
Jak duże środki potrzebne są na takie
auto? W tej chwili mamy na koncie 1,5% z 3 lat, mamy około 50 tysięcy odłożone, tak? I jakby to nie był cały wkład własny, myśleliśmy, bo tam mamy osoby darczyńców, że jeśli kupujemy auto, to też nam parę złotych dorzucą. Także starcza nam na ten wkład własny, na te 20%. No w tej chwili, jeśli wydamy, no to tak nie będzie. W granicach 80-70 tysięcy potrzebujemy, żeby dokupić auto. Wsiąść z PFRON-u część, a część, żeby po prostu swoje własne.
To właściwie pytanie retoryczne jest, jak wam pomóc, bo trzeba was wesprzeć finansowo po prostu.
Bardzo prosimy, mówię, szczególnie nikogo to nie kosztuje, jeśli te 1,5% przekaże akurat na nasze stowarzyszenie, bo naprawdę te pieniądze są spożytkowane. To nie są pieniądze, które są wydane ad hoc, tylko są po prostu zbierane i na konkretny cel przeznaczane. Nie ukrywamy też, że no, prawdopodobnie otworzymy zbiórkę, ale no, tutaj już szefostwo musi zadecydować, co zrobimy.
Czy wtedy na zrzutkę.pl na przykład, albo pomagam.pl. Tak, możliwości tak jest tak wiele, wbrew pozorom.
No i ten rok jest taki bardzo, bardzo ciężki, ze względu na to, że no, musieliśmy się wyzerować, tak? Zawsze ten z miesiąca na miesiąc pozostawało nam z tej dotacji i wtedy nam ten listopad, grudzień zabezpieczało i było w porządku, nie? Mówię, no fakt faktem, że też idzie najniższa krajowa cały czas w górę, dofinansowanie z tego, co przekazało nam Urząd Wojewódzki. Za życiem, owszem, pójdzie o parę złotych więcej, natomiast podstawa, ta główna, większa, w przyszłym roku będzie taka sama na uczestnika w SDS-u. Stąd też wysłaliśmy pismo do Wydziału Zdrowia, no i Wydział Zdrowia też przekazuje do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o poszerzenie o 4 osoby, bo te 4 osoby mogą zabudżetować pozostałych. Przepraszam, że tak powiem, to tak brzmi nieładnie, no ale w ten
Excelowo
sposób...
Excelowo ja bym powiedziała niestety, natomiast no to są rzeczy, o których wy też musicie myśleć, bez których nie da się prowadzić takiej działalności i to jest też to, o czym już pani mówiła na naszej antenie, czyli nikt, no poza paroma osobami, które w wolontariacie robią pewne rzeczy, to ludzie z czegoś żyć muszą. Także ci, którzy pracują z podopiecznymi stowarzyszenia.
Tym bardziej, że to są naprawdę bardzo wartościowi ludzie, którzy pracują nie tylko te 8 godzin, bo w stowarzyszeniu się nie pracuje 8 godzin, pracuje się wtedy, kiedy trzeba i robią to naprawdę z pasją, więc no, ciężko by było nam, gdyby którykolwiek z pracowników odchodził. No,
z tak prozaicznych powodów,
tworzą jakąś społeczność, tak? Bardzo dobrą społeczność, która rzeczywiście wspiera nie tylko naszych uczestników i te osoby, które są w stowarzyszeniu, ale też zewnętrznie, bo mówię, no naprawdę każdy z nas jest otwarty na osobę, która przyjdzie, tak?
Okej. No dlatego mówię, szkoda byłoby, gdyby z tak prozaicznych powodów jak pieniądze ludzie musieli zrezygnować
no,
z pracy.
No niestety, chociaż mówię, no mamy jakąś tam nadzieję, że ten budynek dla tego drugiego środowiskowego domu się znajdzie. W tej chwili no 2 lata już... monitorujemy wszędzie, gdzie jest możliwość, łącznie z ministerstwami i innymi rzeczami, bo cały czas na głowie jest ten budynek, który jest w Parku Kultury po byłym IMGW.
Tak, i nie wiadomo, co się z nim dzieje.
Znaczy, wiemy, co się dzieje.
Co się dzieje?
W tej chwili, bo pisaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury, rozmawialiśmy z posłem tutaj o tym temacie. Mówi, no stoi pusty, jest bardzo dużo miejsca, gdzie można rzeczywiście zrobić remont i można dobudować pewne rzeczy. I naprawdę można w jednym miejscu zrobić kompleks, który rzeczywiście załatwi sprawy miasta i będzie finansowany z zewnątrz, bo żeby to też było jasne, że miasto nie będzie finansowało, bo każdy z uczestników jest finansowany zewnętrznie. Stoimy w tej chwili na takim stanowisku, taką odpowiedź dostaliśmy z IMGW z Warszawy od tego...
Ministerstwa Infrastruktury?
Ministerstwa Infrastruktury jakby odsyłało nas wszędzie, gdzie jest możliwe, tylko że oni jakby nie decydują, nie są decydentami, bo jakby w użyczenie... zarządzanie ma IMGW. I w tej chwili dostaliśmy informację, że było postawione to na przetarg. 9 tysięcy brutto miesięcznie, netto, przepraszam, miesięcznie za wydzierżawienie samego budynku, który jest w takim stanie, jakim jest. Nie wiem, czy państwo orientujecie się, to jest taki wysoki budynek, piętrowy, pusty, od x czasu tam są obok jakieś garaże i jakby nie są zainteresowani przekazaniem nieodpłatnym, czy w ogóle przekazaniem budynku komukolwiek. Z tego, co zarząd zdecydował na ostatnim spotkaniu, że jednak chyba się z dyrektorem spotkają w Warszawie, będą się starali tam gdzieś dopukać i rozmawiać, bo no mówię, no nam jest to potrzebne, nie wiem, może za wyremontowanie, no jakoś...
No możliwości pewnie, jeśli będzie chęć dialogu, to możliwości na rozwiązanie tej sytuacji znajdzie się całkiem sporo, ale to rzeczywiście musi być tak, że musi być człowiek z tej drugiej strony, który będzie miał wolę wam pomóc.
No mówię, bo to jest tak, że wysyłamy pisma, nikt się z nami nie spotyka i to mi się wydaje, że jest... główną tą sytuacją, że nie możemy jakby nawiązać dialogu z jakąkolwiek instytucją, która mogłaby nam pomóc, tak, ze strony rządowej, bo uważamy, że no, budynek stoi od X czasu. To jest tak, jak było ze szkołą, na co w tej chwili jest zimy. Gdzie żeśmy tak strasznie parli, nie dlatego, żeby zabrać to czy cokolwiek, ale po prostu to stało puste, nie? I nie chcielibyśmy w tej chwili jakby przegapić też okazji, która jest. Jest bardzo dobrze usytuowane to miejsce, bo jest ta część, gdzie mogą wypoczywać i naprawdę, bo budynek jest w stanie fatalnym. My żeśmy oglądali, mieliśmy taką możliwość tak nieoficjalnie zajrzeć, więc całe piwnice są, stoją w wodzie, bo to jest od słupi, tak? To trzeba by było osuszyć, to trzeba by było wypompować. No ale mówię, no miejmy nadzieję, że może coś się ruszy w tej chwili po spotkaniu zarządu z Warszawą.
No to ja za to trzymam kciuki. Dzisiaj chyba postawimy kropkę. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać za jakiś czas, niedługi, i już wtedy będziemy mogły powiedzieć, jest budynek, działamy.
Tak, bo no nie ukrywam, że z roku na rok te koszta utrzymania uczestników na tym wynajmie, w cudzysłowie, na drugim SDS-u, będą rosły, bo wiadomo, że no to jest jednak przedsiębiorca, mimo że nas potraktował ulgowo i tak, bo inni płacą inaczej, tak, z tego, co mi wiadomo, no bo my nie generujemy zysku, więc on doskonale wie, że jakby też to robi trochę społecznie, bo my nie jesteśmy w stanie nikogo przebić finansowo, bo jeśli ktoś przyjdzie i będzie chciał od niego wynająć za wyższe pieniądze, no to my nie staniemy do przetargu czy do czegokolwiek innego, bo nie jest nas po prostu stać. Koszty będą rosły, a jeśli to jest budynek użytkowany przez organizację na cele właśnie statutowe, to wtedy są między innymi, tak jak teraz ta ulga jest czy cokolwiek, no można tymi pieniążkami gdzieś tam zaoszczędzić.
No to ja za to trzymam kciuki, żeby się udało, żeby nie pukał nikt do drzwi, zanim nie przeniesiecie się w inne miejsce. Drodzy Państwo, wypowiedziałyśmy to głośno, jak można pomóc słupskiemu Psoni. Można drobną wpłatą, złotówką, pięcioma, no kropla drąży skałę, więc ja mam nadzieję, że uda się te, kolokwialnie mówiąc, dziury połatać, które wam się zrobiły. No a kolejny rok będzie już tylko lepszy.
No my jesteśmy optymistami, więc zawsze musimy to połatać, bo widzimy 32 osoby, które patrzą na nas i wiedzą, że będą to miejsce miały i żeby czuły się bezpiecznie. Także myślę, że połatamy, aczkolwiek no bardzo byśmy prosili o tę wpłatę, te 1,5%. Jeśli mamy przekazać na jakąś tam inną organizację, bardzo, bardzo proszę, bo te pieniądze naprawdę są dobrze zwydatkowane.
Iwona Grota była Państwa i moim gościem, Joanna Merecka. Bo też kłaniemy się. Do usłyszenia razem łatwiej. Pamiętajmy o tym.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Razem łatwiej.